Kwadrans Wojewody.
Najważniejsze informacje z życia województwa lubuskiego.
Nasze województwo.
Oczami wojewody i urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po 15:45.
Na antenie Radia Zachód na 103 i 106 FM.
A naszym gościem wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Dzień dobry panie wojewoda.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam słuchaczy Radia Zachód.
Panie wojewodo, zacznijmy od wczorajszych obchodów tragedii smoleńskiej. Wiem, że był pan w Warszawie, czyli miał pan okazję widzieć obchody centralne. 12 lat, bardzo szybko ten czas mija.
No to prawda, 12 lat minęło od tego wielkiego naszego narodowego dramatu. Pamiętamy tamte dni, jak byliśmy tym wszyscy przerażeni, jaka to była piękna wspólnota narodowa, gdzie nas to bardzo mocno połączyło. Oczywiście później to wszystko, co się działo, miało trochę już inny wymiar i inny przebieg, natomiast wczoraj przede wszystkim miałem okazję, zaszczyt być w Warszawie na tych uroczystościach porannych, państwowych, z udziałem pana premiera, wicepremiera, ministrów i mieliśmy też okazję jako wojewodowie wziąć udział w składaniu wieńców w oficjalnych delegacjach na placu Piłsudskiego przy pomniku prezydenta Kaczyńskiego i przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. Naprawdę bardzo godne, bardzo takie poruszające chwile i uroczystości. Cieszę się, że mogłem w imieniu Lubuszan takie wieńce złożyć, że mogłem wziąć udział w tych uroczystościach. Oczywiście w Gorzowie mamy, to też pamiętaliśmy, ofiary tej niesamowitej tragedii i też wojewoda z pracownikami urzędu złożył wieńce w imieniu prezydenta, premiera, marszałka Sejmu, także ten akcent tutaj nasz gorzowski również był. Będziemy pamiętali o tych, którzy w imieniu narodu polskiego przecież lecieli do Katynia, aby w tą 70. rocznicę tego dramatu, ludobójstwa, oddać hołd, sami zginęli.
Wczoraj nie brakowało nawiązać do tego, co dzieje się, panie wojewodo, na Ukrainie.
Wie pan, to było wczoraj takie bardzo znamienne i poruszające, bo trwa straszliwa rzeź, no trzeba tak powiedzieć, barbarzyńców z Rosji, którzy zabijają dzieci, zabijają kobiety, gwałcą kobiety, zabijają mężczyzn. No to jest po prostu przerażające i czasami nawet nie dociera do nas, że to się dzieje w XXI wieku. Jest taki barbarzyńca jak Putin, który wydawało się jest przywódcą cywilizowanym, przecież żyje w tym właśnie XXI wieku. Nic takiego niestety te zdarzenia nie potwierdzają. No i nas przeraża przede wszystkim to, o czym pan wspomniał. Obchodziliśmy kolejną rocznicę tych ludobójstwa w Katyniu i że to się powtarza. Minęło 82 lata i mamy relacje z Buczy, gdzie dowiadujemy się, że cywile, kobiety, dzieci wyciągani z domu, wrzucani na kolana, wiązane ręce z tyłu i strzał w głowę. No to jest po prostu z niedowierzaniem patrzymy na to barbarzyństwo. Mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy i mam nadzieję, że świat i Europa, Unia Europejska też zareaguje właściwie i szybko. Ja rozumiem, że te różne mechanizmy europejskie bardzo wolno działają i trzeba czasu, ale tu nie ma czasu. Tu jest dramat rozgrywający się tuż za naszą granicą w Europie, gdzie giną dzieci i kobiety. No trzeba naprawdę działać, żeby zapobiec temu, bo za chwilę będziemy to mieli na ulicach innych miast europejskich. Nie wolno do tego dopuścić.
Działać jeszcze bardziej, tak? Mówimy o broni już nie defensywnej, ale bardziej ofensywnej, mogącej pomóc bardziej Ukrainie i zapowiedzi takie są. Między innymi Brytyjczycy zapowiedzieli konkretny sprzęt, wozy bojowe i to nie w ilości kilku, tylko no, to będą ilości znaczne.
Tutaj Brytyjczycy absolutnie zachowują się bardzo, podejmują bardzo szybkie decyzje, natomiast tak jak wspomniałem, to co pokazuje Bruksela, Niemcy, Francja, to pokazuje, że no, ten interes gdzieś tam z tyłu głowy narodowy jest, że oni nie mogą niestety z Rosją tak zupełnie zerwać tej współpracy, bo gospodarka, bo gaz i tak dalej.
No i wybory.
I to wszystko pozwala czasami sądzić na to, że jesteśmy obojętni, patrząc na ten dramat, który się dzieje na Ukrainie.
To pokazuje,
tak nie powinno być.
To pokazuje, jak bardzo ważna jest pomoc, którą udzielamy cały czas Ukraińcom, uchodźcom. Jak wygląda sytuacja w naszym województwie?
Tu jest absolutnie pokaz sprawności państwa polskiego i ja czasami, jak słucham niektórych celebrytów szczególnie, to tylko można się uśmiechać, którzy mówią, że 99% tej pomocy to są zwykli ludzie. Oczywiście cały czas mówię o tym, tak jest też w województwie lubuskim, że ludzie chcą, ludzie pomagają, ale te wszystkie działania są koordynowane przez rząd polski. Proszę zobaczyć, co się dzieje na granicy wschodniej. Gdyby tam była tylko pomoc samych ludzi, mieszkańców, to wszystko byłoby po prostu nie do ogarnięcia. Natomiast także tak jest w województwie lubuskim. Koordynujemy te działania wspólnie z samorządami. Zawsze wyrażam wdzięczność samorządowcom za to duże zaangażowanie. Wyrażam wdzięczność organizacjom pozarządowym, ludziom zwykłym, którzy na przykład, jeśli w Rzepinie organizowaliśmy te działania, które miały spowodować, że daliśmy radę przyjmować na tak małym dworcu, dodatkowo remontowanym w nocy, w jedną noc 3,5 tysiąca uchodźców, to trzeba było naprawdę wielkiego wysiłku wszystkich służb i doprowadzenia do powstania właściwie oddzielnego miasteczka, które mogło to przyjąć. I oczywiście tam się zjawiali, byłem tam przez parę dni, zjawiali się zwykli ludzie, którzy przywozili żywność, którzy chcieli pomagać i to jest bardzo dobrze. Natomiast to, że państwo polskie tak mocno się zaangażowało, zresztą mówią o tym państwa europejskie, mówił o tym pan prezydent Biden, który był w Polsce, mówił o tym Unia Europejska, to jest wielkie zaangażowanie naszego państwa, ale oczywiście też oczekujemy pomocy.
Sytuacja jest dynamiczna, tak? Wiem, bardzo, że niektórzy Ukraińcy wrócili do siebie.
Bardzo dynamiczna i proszę, tak, proszę zauważyć, Ukraińcy wracają i to w tej chwili bardzo dużych liczbach.
Ale niewykluczona jest kolejna fala w naszą stronę.
To jest bardzo możliwe, tak jak pan mówi, ta sytuacja na Ukrainie jest bardzo dynamiczna, różnie może się wydarzyć, jeśli będzie kolejna ataki tu bliżej naszej granicy, mogą być kolejne fale uchodźców, które będą dla nas wielkim wyzwaniem i Unia Europejska, chwaląc Polskę, nie może tylko się opierać na słowach. Tu potrzebna jest pomoc finansowa, tu potrzebne są szybkie decyzje, to się wiąże przecież z ogromnym wysiłkiem, także myślę, że w końcu ktoś się zreflektuje i dostrzeże to, że to jest 2,5 miliona uchodźców w parę tygodni. Takiej sytuacji w Europie nigdy nie było.
Nigdy wcześniej takiego scenariusza nie przerabialiśmy, ani nikt nie był na to przygotowany, nikt nawet nie myślał, że trzeba będzie kiedyś taki scenariusz tworzyć. Panie wojewoda, podobnie zresztą jak z pandemią, tutaj sytuacja poprawia się. Podsumowanie działalności szpitala tymczasowego w Zielonej Górze.
To jest naprawdę, był taki ważny dzień, gdzie szpital przestał działać jako szpital tymczasowy. Pamiętamy te decyzje ministra zdrowia, kiedy ta pandemia się tak mocno rozwijała o powstaniu takich szpitali tymczasowych, które miały wspierać bardzo mocno służbę zdrowia i zabezpieczać mieszkańców, tych, którzy przeżywali dramat zakażenia koronawirusem i to w takim ciężkim stanie.
Tak. Przypomnijmy, szpital powstał 7 grudnia 2020 roku, a zakończył swoją działalność z końcem marca tego.
Tak, 3 listopada 2020 roku podpisaliśmy umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim, z samorządem województwa. To była dobra decyzja, która pokazała, że współdziałanie w sytuacjach kryzysowych przynosi efekty, a przecież zawsze o to chodzi, aby ludziom pomóc i ten szpital spełnił swoją rolę. Ja myślę, że to była jedna z lepszych decyzji nawet w skali kraju. Powstał szpital tymczasowy na bazie budowanego szpitala Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.
Zaoszczędzono dzięki temu odpowiednie środki.
Zaoszczędzono środki, pieniądze, które poszły na adaptację tego szpitala w kwocie prawie 5 milionów. One zostają w tym szpitalu. Sprzęt w wysokości ponad 24 milionów złotych również w części zostanie w tym szpitalu. I ja, podsumowując tą działalność szpitala w obecności szefostwa szpitala, pana dyrektora Kudlińskiego, który szefował temu szpitalowi, no wyrażałem ogromne podziękowanie wszystkim zaangażowanym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, personelowi, bo oni naprawdę mierzyli się z ogromnie trudną sytuacją. Nikt wtedy nie wiedział, jak to będzie się rozwijało. Tak jak mówił pan doktor Kudliński, nie wiedzieliśmy, nie było przewidzianych procedur, jak leczyć takich ludzi, jak leczyć, jak pomagać. To wszystko było wielkie wyzwanie, podołali temu i wyrażałem im za to wielką wdzięczność. Mam nadzieję, że też, tak jak mówił pan doktor Kudliński, te doświadczenia, które zdobyliśmy wtedy, one będą procentowały w przyszłości, gdyby takie sytuacje miały jeszcze się zdarzyć, a eksperci nie wykluczają, że być może na jesień będziemy mieli kolejną niestety falę pandemii i trzeba będzie sobie z tym radzić.
Aby nie trzeba było wracać do działalności szpitala. Na koniec dobre informacje, panie wojewodo, czyli dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli dofinansowanie z tego funduszu kolejnych lubuskich dróg.
To jest bardzo znowu kolejna dobra inwestycja, dobra informacja dla lubuskich samorządów.
Ale inwestycje również.
Inwestycje również, tak, bardzo rozwojowe i bardzo oczekiwane. Ponad 82 miliony złotych w kolejnym rozdaniu. Przypomnę, w lipcu zeszłego roku rząd ogłosił kolejny nabór. 111 wniosków wpłynęło na kwotę ponad 300 milionów złotych. To pokazuje też skalę potrzeb w tym zakresie. Ona dalej, mimo tych wielkich pieniędzy, które już samorządy lubuskie uzyskały, przypomnę, ponad 830 milionów złotych od początku, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości te programy realizuje. To jest kolejne 70 kilkadziesiąt projektów, które będą realizowane w gminach i powiatach lubuskich, oczekiwanych inwestycji prorozwojowych, pozwalających też na poprawę życia mieszkańców, oczekiwanych dróg. Mamy kolejne inwestycje drogowe, proszę sobie wyobrazić, które od wojny oczekują na realizację. Takie są niektóre projekty. To pokazuje, jak ważne pieniądze trafiają do gmin i jak dobre projekty są realizowane. Cieszę się z tych pieniędzy i też przekazałem przy okazji podpisywania umów z samorządowcami, że już w lipcu kolejny nabór polski rząd ogłosi, kolejne pieniądze będą mogły do samorządów trafiać.
I także jest lista rezerwowa, jeśli pozwolą na to warunki finansowe, oszczędności na inwestycjach.
Tak, oczywiście są gminy, które są w rezerwie i tak te na razie pokazują te przetargi, które są realizowane, że wcale nie jest tak tragicznie z tymi cenami, że mogą być oszczędności i że kolejne gminy będą mogły tutaj realizować swoje inwestycje.
I na koniec, panie wojewodo, święta się zbliżają, więc zostawiam odrobinę czasu na życzenia.
Tak, to prawda, zbliżają się święta, ale pan pozwoli, że jeszcze dwa zdania najpierw dla pracowników radia. Dzisiaj mamy Dzień Radia i chcemy podziękować za waszą służbę, za waszą informację, za to, że nasi mieszkańcy mogą codziennie te wszystkie ważne informacje dla Lubuszan uzyskiwać. Wszystkim wam dziękuję i wszystkim życzę dobrej pracy i dobrych sukcesów w Polskim Radio.
Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich kolegów radiowców.
Natomiast oczywiście święta, bardzo ważne święta, to są święta wyjątkowe, święta zmartwychwstania, jak mówimy, święta naszej nadziei, która jest tak bardzo w dzisiejszym świecie potrzebna w tych sytuacjach, które widzimy, które dzieją się na co dzień. Ja bym chciał wszystkim Lubuszanom życzyć, aby to były święta wielkanocne, pełne takiego pokoju, pełne domowej atmosfery, rodzinnej miłości i takiej niegasnącej nadziei. Niech to będzie czas, który nam pozwoli uwierzyć, że świat nie jest jeszcze taki zły i że ten czas, który przed nami, będzie jeszcze czasem dobrym.
Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak. Dziękuję bardzo, panie wojewodo. Wszystkiego dobrego na święta.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam państwa.
Kwadrans wojewody. Najważniejsze informacje z życia województwa lubuskiego. Nasze województwo. Oczami wojewody i urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po 15.45 na antenie Radia Zachód na 103 i 106 FM.